Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Nota dyplomatyczna rządu polskiego w sprawie reparacji za straty wojenne poniesione podczas II wojny światowej ma trafić na biurko kanclerza Niemiec. Jednak Olaf Scholz już usztywnia swoje stanowisko. Powiedział we Frankfurter Allgemeine Zeitung, że na gruncie prawa międzynarodowego sprawa jest rozstrzygnięta. Jak zatem wyegzekwować reparacje? Jakie powinny być kolejne kroki po wysłaniu tej noty dyplomatycznej? Jak budować wsparcie międzynarodowe? A może zrezygnować z tej sprawy w kontekście wojny na Ukrainie i nie psucia relacji z naszym niemieckim partnerem. To w pierwszej części, a w drugiej, czy warto było dokonać przekopu Mierzei Wiślanej 17 września w 83. rocznicę inwazji Związku Sowieckiego na Polskę nastąpi otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Czy to był właściwy krok, a może to przejaw, tu cytat, megalomańskiej postawy rządzących. O tym dzisiaj porozmawiamy. Witam serdecznie naszych gości. Są z nami profesor Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Piotr Zakrzewski, Prawo i Sprawiedliwość, doradca społeczny prezydenta.
Dzień dobry, Piotr Karczewski.
Przepraszam bardzo, Piotr Karczewski, przepraszam bardzo, pomyłka moja. Senator Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam państwa.
I Andrzej Kobylarz, reprezentujący Solidarną Polskę.
Dzień dobry, kłaniam się.
Szanowni Państwo, zacznijmy od sprawy reparacji. Jest zapowiedź, że w ciągu kilku tygodni, to zapowiedź rzecznika rządu, ta nota reparacyjna ma pojawić się na stronie, ma się pojawić na stole kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Kanclerz Niemiec, podobnie zresztą jak wszyscy politycy niemieccy wcześniejszych rządów, właściwie można powiedzieć wszyscy od SPD przez FDP po CDU, nawet ostatnio Friedrich Merz, który spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim, twierdzą, że na gruncie prawa międzynarodowego ta sprawa jest rozstrzygnięta. Pytanie zatem, czy są sposoby na to, żeby wyegzekwować te reparacje? Dlaczego ta sprawa pojawiła się teraz? Czy to jest pewnego rodzaju sygnał ze strony obozu rządzącego, że skoro mowa jest o praworządności, czy pojawia się zarzut braku praworządności w Polsce, to jest zarzut ze strony na przykład Komisji Europejskiej czy polityków niemieckich, no to w takim razie rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, to porozmawiajmy o praworządności w szerszym kontekście, to porozmawiajmy o tym, dlaczego reparacje nie zostały do tej pory Polsce zapłacone. To tak jak mówi też szef polskiej dyplomacji, profesor Zbigniew Rau, porozmawiajmy o tym, jak to jest, że państwo winne takich zbrodni na ludziach, także zniszczenia miast, dokonywania grabieży mienia, samo określa zakres swojej odpowiedzialności, zakres swojej winy i jak mówi profesor Rau, no to jest niespotykane w świecie cywilizowanym. Czy zatem rozmawiać o reparacjach i jeżeli tak, to w jaki sposób? Joanna Senyszyn, PPS.
Znaczy, to jest bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że ostatni raz z taką notą dyplomatyczną o reparacje to występował rząd premiera Rakowskiego w 1988 roku i oczywiście skończyło się na niczym, a od tego czasu zaszły zasadnicze zmiany. Przede wszystkim w 1990 roku były prowadzone rozmowy 2+4, dwa państwa niemieckie, RFN i NRD, a z drugiej strony ta wielka czwórka koalicji antyhitlerowskiej. No i właśnie te rozmowy 2+4 zakończyły się układem 2+4, który zagwarantował trwałość powojennych granic i nowego europejskiego porządku już po zjednoczeniu Niemiec. Zresztą po zjednoczeniu Niemiec, dwa miesiące po zjednoczeniu, a to dzisiaj akurat jest rocznica, bo to 12 września 1990 roku w Moskwie podpisano ten układ 2+4, a dwa miesiące później, 12 listopada, już zjednoczone Niemcy zawarły z Polską traktat graniczny, w którym wyrzekły się wysuwania jakichkolwiek roszczeń granicznych i terytorialnych. I tym samym uznano wtedy, że sprawa reparacji została w pewien sposób zamknięta.
Z tym, że no tak jak pani profesor mówi, polski rząd nie był stroną tego porozumienia 2 plus 4.
Nie był stroną, aczkolwiek akurat w tej części rozmów, która była prowadzona w Paryżu, brał udział ówczesny minister Skubiszewski. Ale tutaj są podnoszone właśnie takie kwestie, że Polska zrzekła się reparacji w 1953 roku. Premier Morawiecki mówi, że tego nie uznaje. No ale musimy mieć świadomość, że zarówno, że Jałta ustaliła w ten sposób, w Jałcie zostało ustalone, że reparacje będą, znaczy w sprawie reparacji tylko były uprawnione te cztery wielkie mocarstwa i z tej części tutaj wschodniej, nazwijmy to, to Związek Radziecki, który zobowiązał się 15% uzyskanych reparacji przekazywać w Polsce. I kiedy zgodnie z prawem międzynarodowym na początku zrzekły się trzy mocarstwa zachodnie, czyli Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, zrzekły się w 1953 roku reparacji od tej niemieckiej części okupowanej przez te trzy mocarstwa, części Niemiec, to niedługo potem jeszcze nie było NRD. To niedługo,
no ale później,
potem,
w 53 tak, już chodziło o NRD.
Już tak. To wtedy również Związek Radziecki zrzekł się reparacji od NRD. I tak naprawdę to były reperkusje sytuacji po pierwszej wojnie światowej. Dlaczego zrzekły się zachodnie mocarstwa reparacji od Niemiec? No chodziło o to, żeby właśnie nie dopuścić do takiej powtórki, która była po pierwszej wojnie światowej, kiedy właśnie no, Niemcy nie mogły się w żaden sposób odbudować po klęsce. Panowała wielka bieda, która ostatecznie doprowadziła do władzy Hitlera.
No, tylko jaki związek...
Na przykład premier
jaki związek ma to, że notabene Związek Radziecki zrzekł się reparacji wobec NRD?
Dlatego, że żadne inne kraje nie zostały w ogóle przez układ w Jałcie dopuszczone do żądania reparacji. Ale to jest jakby inna sprawa, dlatego że my w tej chwili mówimy dużo tak. Po pierwsze mówimy o tym raporcie, który się ukazał i to jest jakby jedna sprawa. Dlatego, że ten raport jest przedstawiany, zwłaszcza jego pierwszy tom, jako coś takiego wspaniałego, które otwiera oczy na straty Polski. No więc to nieprawda, dlatego że ja uczyłam się w szkole PRL-owskiej i myśmy bardzo dużo uczyli się właśnie o tym, jak ogromne straty poniosła Polska w wyniku hitlerowskiego najazdu niemieckiego i to jest powszechnie wiadomo.
Pani poseł, ale wracam do pytania.
Jeżeli ten raport zostanie, jeżeli ten raport zostanie przetłumaczony na różne języki, to być może rzeczywiście będzie taką przeciwwagą dla tych głosów, które się nieraz pojawiały o polskich obozach koncentracyjnych. I to jest wartość tego raportu. Natomiast już tom trzeci, opracowany przez Ordo Iuris, zawiera bardzo dużo przekłamań, gdzie na przykład Jedwabne i odszkodowanie za Jedwabne jest przypisywane Niemcom. Czyli tutaj już to, co robili,
że... No i słusznie, że jest, przypisywane Niemcom, dlatego że te tereny w czasie wojny były pod kuratelą niemiecką, także słusznie, że jest przypisywane.
Dokonali niestety Polacy.
Nie ma na to, jednoznacznych dowodów, badania historyczne trwają, natomiast ja wracam do pytania, pani poseł. Chciałem zadać pytanie to konkretne. Czy jeżeli będzie nowy rząd, nie wiem w jakiej konstelacji wystąpi tutaj pani ugrupowanie, ale powiedzmy, że PPS byłby ugrupowaniem tworzącym ten rząd. Czy wówczas, czy pani zdaniem osobiście, czy pani uważa, że warto tę sprawę podnosić, także jeżeli chodzi o politykę kolejnego rządu?
To znaczy, tak jak już mówiłam, że ostatnią taką notę złożył rząd Rakowskiego w 1988 roku. Żadnego efektu to nie odniosło i uważam, że teraz...
No ale rząd Rakowskiego nie był rządem suwerennego państwa polskiego, no to chyba oczywiste.
Ale rząd Morawiecki też nie jest suwerenny, bo jest zależny od prezesa Kaczyńskiego.
Nie, no pani poseł, błagam, bez takich sformułowań. Rząd Mateusza Morawieckiego jest suwerennym rządem Polski. No, został wybrany przez Sejm. Chyba pani nie kwestionuje, że został wybrany demokratyczny. No ale to można powiedzieć wobec każdego rządu, który ma prezesa partii, że jest to jakoś uzależnione od prezesa partii. No to są normalne demokratyczne procedury.
Domaganie się w świetle prawa międzynarodowego reparacji ma nikłe szanse. Natomiast moglibyśmy, tak jak Namibia, domagać się zadośćuczynienia i być może, gdyby również taka atmosfera międzynarodowa była korzystna, to mielibyśmy na takie zadośćuczynienie, trudno powiedzieć w jakiej kwocie, mielibyśmy szansę. Natomiast kolejne pytanie to jest takie, czy to jest rzeczywiście dobry moment, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kiedy toczy się za naszymi granicami wojna, kłócać się zarówno z Niemcami. Za chwilę słyszę, że Polska będzie występować o zwrot 300 kilkudziesięciu hektarów od Czechów, więc kłócać się również z Czechami. Czy to jest rzeczywiście wojna za naszą wschodnią granicą? To jest dobry czas na rozpętywanie z kolei burzy z naszymi...
To teraz w takim razie Piotr...
Z naszymi...
Okej, dłuższa wypowiedź pani poseł, to teraz pozwólmy pozostałym gościom naszej debaty. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, doradca społeczny prezydenta. Jak pan odpowie na te argumenty? Czy warto, czy to jest dobry moment? Pani poseł mówi, że to będzie powodowało skłócenie z naszymi partnerami. No, jak rozumiem, przede wszystkim chodzi tu o partnera niemieckiego. Piotr Karczewski.
Oczywiście, że warto i bardzo dobrze, że rząd polski tą sprawę wreszcie konkretnie postawił. W nawiązaniu do tego, co mówiła pani profesor, to w 1953 roku nie ma żadnego dokumenta. W sekretariacie sekretarza generalnego ONZ żaden dokument nie został zarejestrowany.
Powiem tak. Mówi, że dokument był w kancelarii prezesa Rady Ministrów, że go widział, więc, a jeżeli teraz nie panie, ma, to panie ciekawe, redaktorze, co się z nim stało i kto go usunął.
Panie dokument, jeżeli chodzi o pięć, tak już będzie pan kontynuował, tylko powiem, że ten dokument jedynym takim źródłem to jest Trybuna Ludu, która to opublikowała, ale trudno uznawać to za źródło wiarygodne.
Był dokument w kancelarii prezesa
panie
Rady
Ministrów. Panie redaktorze, czy mogę kontynuować?
Kto go widział?
Premier Cimoszewicz.
Premier Cimoszewicz, bardzo ciekawe. Premier Cimoszewicz w każdym razie teraz wypowiada się przeciwko dążeniu do reparacji. Piotr Karczewski kontynuuje.
Bardzo dobrze, że w najbliższych tygodniach zostanie wystosowana nota do rządu niemieckiego, do Berlina. Myślę, że ten proces związany z reparacjami, on będzie trwał kilka lat, a może nawet i dłużej. Trzeba wzmocnić świadomość u niemieckich obywateli i elit politycznych w Niemczech, że to jest sprawa poważna i że ta sprawa musi być załatwiona. Natomiast my w Polsce powinniśmy mówić w tej sprawie jednym głosem, bo to wtedy będzie wzmacniało pozycję rządu polskiego i Polski w negocjacjach. Natomiast jak to wygląda? No tak, pan Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówi, my nie będziemy przeszkadzać i kłód pod nogi jako Lewica rzucać. To, co wygaduje pan z kolei Grzegorz Schetyna, no to już woła o pomstę do nieba i myślę, że pan przewodniczący Tusk powinien coś z tą sprawą zrobić i w ogóle powinien się zaangażować w tą sprawę reparacji.
Donald Tusk niejako...
I w związku z tym, panie redaktorze,
Donald
że
Tusk,
był szefem...
dopowiem, tylko dopowiedzmy, zaraz będzie jeszcze pan kontynuował, dopowiedzmy, że Donald Tusk w jakiejś mierze tutaj uporządkował stanowisko, powiedział, że czeka na kolejne kroki dyplomatyczne polskiego rządu.
No właśnie chciałem powiedzieć, że pan Donald Tusk, jako były szef Partii Ludowej, mający duże wpływy w Europie, powinien w tę sprawę się zaangażować dla dobra Polski i powinien w swoich szeregach sprawę też jednoznacznie postawić, żeby Platforma wspierała polski rząd w tej sprawie. Natomiast jak ta sprawa wygląda, no to taką soczewką są te słynne dzwony, które w ostatnim czasie wypłynęły. To znaczy dzwony zrabowane w Polsce znajdują się w Bawarii, w Niemczech i oto słyszymy, że absolutnie nie zamierzamy tych dzwonów oddawać, możemy je ewentualnie wypożyczyć czy użyczyć. No przecież to jest skandal, tak? Ktoś rabuje inny kraj, a potem proponuje, że może oddać w użyczenie zrabowany towar. No, szanowni państwo, naprawdę apeluję, żebyśmy tutaj w Polsce w tej sprawie mówili jednym głosem i domagali się tych reparacji, bo po prostu ale to jeszcze jedna
odpowiedź. Odpowiedź jeszcze na jeden zarzut, który tutaj się też pojawił ze strony pani poseł, że to jest w obliczu wojny na Ukrainie, no niepotrzebne skłócanie z naszym ważnym partnerem, jakim są Niemcy. Co pan odpowie na ten argument?
Absolutnie my się nie skłócamy i powiem wprost przeciwnie, że załatwienie tej sprawy to powinno też leżeć w interesie Niemiec, bo w ten sposób buduje się dobre, przyjazne relacje, a każdy moment, można powiedzieć, będzie niedobry. Ja uważam, że bardzo dobrze, że rząd polski tę sprawę postawił. Są wyliczenia, jest konkretny dokument, który zostanie przekazany stronie niemieckiej.
To teraz senator Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska. Tutaj ze strony Platformy mieliśmy wielorakie wypowiedzi. Ja słyszałem wypowiedź profesora Pawła Kowala, posła Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że jeżeli władzę przejmie kolejny rząd, to powinien kontynuować sprawę reparacji. Potem był rzeczywiście Grzegorz Schetyna, były szef dyplomacji, który powiedział, no właściwie tak jak mówią politycy niemieccy, że na gruncie prawa międzynarodowego sprawa jest rozstrzygnięta. Wreszcie Donald Tusk, który powiedział, że czeka na kolejne kroki dyplomatyczne, przelicytował to wszystko Borys Budka, który powiedział, że to przyszły rząd Platformy jest gwarantem uzyskania reparacji. Stąd pytanie do pana senatora. Jakie jest pana osobiste zdanie w tej sprawie, ale także jakie jest zdanie Platformy Obywatelskiej? Jaka jest linia polityczna?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no nikt nie kwestionuje ogromu strat, nie tylko tych materialnych, jakie poniosła Polska w wyniku napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Nie ma też chyba wątpliwości, że Polska nie otrzymała ze strony za straty i za ogrom zniszczeń należącego za coś uczynienia. To jest oczywiste, ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego, i to o tym już była mowa, sprawa jest niezwykle trudna, żeby powiedzieć nie beznadziejna. I to już stwierdziła w 2006 roku minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pani minister Fotyga. No, przytaczając te argumenty, które są w debacie publicznej obecne, mówiła o nich częściowo pani profesor Senyszyn.
No teraz tylko dopowiedzmy, że pani rzeczywiście była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów taką odpowiedź zawarła, chociaż teraz pani była pani minister mówi, że zdania w tej sprawie nie zmieniła, że dalej uważa, że reparacje Polska powinna dochodzić, natomiast mówi, że to stanowisko przygotowane w imieniu MSZ nie było z nią konsultowane. To tylko tak dopowiadam.
No, ale ta opinia wielu niezależnych prawników, obserwatorów stosunków międzynarodowych jest podobna, że te reparacje nie są osiągalne w prosty sposób, bo prawa międzynarodowe tą sprawę jakby rozstrzygnęło, ale...
No, panie senatorze, tak, ale panie senatorze, tylko żeby jednak nasi słuchacze nie byli wprowadzani w błąd. Tutaj, jeżeli chodzi na gruncie prawa międzynarodowego, eksperci mają bardzo jednak rozbieżne opinie. No, na przykład przytoczę tylko wypowiedź znanego z eksperta prawa międzynarodowego, profesora Jana Sandorskiego, eksperta prawa międzynarodowego, który w 2004 roku wydał opinię, że zrzeczenie się reparacji pod przymusem, czyli pod przymusem Związku Sowieckiego wobec zresztą niedemokratycznego rządu PRL, jest na gruncie prawa międzynarodowego ab initio, tak, to jest tak zwana klauzula, nieważne, bo pod przymusem ten akt został wydany. A więc te opinie nie są jednoznaczne, tylko tak, żeby dopowiedzieć teraz może...
Być może kiedyś nastąpi taka sytuacja, w której będzie można w jakimś uznanym przez świat prawniczy świata debacie, czy w jakimś debacie prawników, historyków tą sprawę wyjaśniać, bo myślę, że to jest możliwe, aby o tej sprawie w sposób cywilizowany rozmawiać, szukać prawdy, szukać też możliwości, aby ten temat był nie tylko kwestią polityczną, ale właśnie również prawną. Bo trzeba też pamiętać, że w wyniku postanowień konferencji poczdamskiej Polska została zaliczona do wschodniej strefy reparacyjnej, a reparacje z tej strefy zostały skonsumowane przez Rosję sowiecką. I myślę, że też powinien się pojawić w debacie publicznej temat roszczeń wobec Rosji, bo Polska, mimo że się zrzekła tych reparacji, to nie otrzymała ich od Rosji.
Panie senatorze, tylko jest jednak, Panie senatorze, przyzna pan różnica pomiędzy państwem, które chce uchodzić za mocarstwo moralne, bo tak się określają, i to jeszcze za kanclerz Angeli Merkel takie określenia się pojawiały, za państwo, które jest sumieniem narodów, które chce innym wytykać kwestie praworządności, a państwem, no właściwie terrorystycznym, ono za takie nie zostało jeszcze uznane na gruncie prawa międzynarodowego, ale Rosja de facto takim państwem jest. Gwałci wszelkie zasady nawet prowadzenia wojny w sposób cywilizowany. Są oczywiście zbrodnie na rzecz, zbrodnie popełniane na, jeżeli chodzi o zbrodnie przeciwko ludzkości. No, trudno Rosji, która jest wrogiem w tej chwili NATO, tak już NATO się pozycjonuje, Rosji, która jest rządzona przez pokagiebowski system z Władimirem Putinem, czegokolwiek oczekiwać. Rosja w tej chwili stanowi dla nas bezpośrednie zagrożenie. No, trudno w tej chwili w ogóle wysuwać takie żądania.
To prawda, że stanowi Rosja dla nas bezpośrednie zagrożenie, co nie zwalnia polityków obecnych i w przyszłości, aby wobec Rosji wysuwać słuszne skądinąd roszczenia wobec ich zbrodnie i również za tą część reparacji, która się Polsce należała, a którą Rosja sowiecka po prostu nas pozbawiła. A to, że sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna i że Rosjanie, Rosja Putina tą swoją agresją udowadnia Europie i światu i również Polsce, że czasy pokoju być może się bezpowrotnie skończyły. I w takiej sytuacji międzynarodowej też trzeba, używając języka dyplomacji, używać właściwych narzędzi do tego, żeby dochodzić swoich słusznych bądź niesłusznych racji. Myślę, że słusznych jednak. Bo oceniając moment, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości wystąpił z tą akcją polityczną jednak w znacznej mierze, to nasuwa się na myśl prosty zabieg PR-owski, że wobec problemów, które występują w Europie, wielu kryzysów, wielu napięć, od szalejącej inflacji poprzez drożyznę artykułów żywnościowych. No, wszyscy wiemy, że brakuje węgla, gazu, ceny energii wystrzeliły jak nigdy dotąd, że to jest wypróbowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zabieg, żeby szukać takich tematów, które spolaryzują jeszcze bardziej zatomizowane polskie społeczeństwo.
Rozumiem.
Jeszcze bardziej.
Panie senatorze, to tylko
podziały,
rozumiem.
A wzmocnią własny elektorat i ten zabieg już.
Czyli zabieg polityczny.
PiS skutecznie wypróbował.
Ale to jeszcze jedno ostatnie pytanie.
Strasząc Polaków migrantami, a potem w kolejnych latach strasząc.
Panie senatorze, konkludując
agresją środowisk LGBT.
Pana wypowiedź.
To jest zabieg
polityczny.
Zabieg polityczny, choć jak wspominałem i mówiłem, nikt nie kwestionuje ogromu strat i potrzeby dialogu w tym zakresie.
Panie senatorze, tylko pan użył takich sformułowań w trakcie swojej wypowiedzi na temat reparacji, jak sprawa beznadziejna, czy sprawa no właściwie na gruncie prawa międzynarodowego rozstrzygnięta, czyli właściwie by się pan, rozumiem, skłaniał do tego stanowiska, które zaprezentował były szef dyplomacji Grzegorz Schetyna, tak?
Nie, ja bym się skłaniał do takiego stanowiska, że w sprawach tak delikatnych, wrażliwych, na styku jednak z naszym sojusznikiem i naszym sąsiadem. Trzeba używać innego rodzaju, innych narzędzi. To może brzydkie słowo narzędzi, ale są w dyplomacji, są w stosunkach międzypaństwowych sposoby, aby rozmawiać o tym. A gdyby chodziło tylko o pieniądze, to pewnie by takie sposoby znaleziono. Bo trzeba rozmawiać z sąsiadami, z sojusznikami, ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi
państwami. No te kroki pewnie
Europy,
jeszcze przed rządem.
Przekonywać
czy jeśli władze,
opinię publiczną w Niemczech, a nie postępować w ten sposób.
No ja zakładam, że właśnie upublicznienie międzynarodowe tego raportu jest takim krokiem, ale panie senatorze, to ostatnie pytanie. Czy jeśli władze,
żeby o tym rozmawiać.
Czy jeśli władze przejmie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, będzie tworzyć nowy rząd, czy będzie kontynuować tę sprawę, czy nie?
Na pewno ten temat wymaga roztropnego podejścia. Być może powołania komisji wspólnej historyków i prawników polskich i niemieckich. Być może wymaga poważnej debaty, ale czas i sposób, w jakim to się w tej chwili odbywa, no nie wskazuje na to, aby Polska rzeczywiście ten temat traktowała jako możliwe do załatwienia takimi metodami, a bardziej jest to przykrycie problemów, choćby z KPO. No to jest takie wskazywanie, że Unia Europejska, czytaj Niemcy, blokują Polsce dostęp do środków z KPO, a przecież są winne Polsce 6 bilionów złotych. No tak mniej więcej na skróty upraszczając może
trochę
to odczytać.
Trochę tak to wygląda. Andrzej Kobylarz, tak Solidarna...
No niestety,
Andrzej Kobylarz, ale pani poseł, Andrzej Kobylarz jeszcze czekał bardzo cierpliwie, jeszcze się nie wypowiedział. Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Dziękuję panie redaktorze. Tu jest temat bardziej złożony. Uważam, że wiele wątków zostało poruszonych i powiedzmy między innymi to, czy to jest dobry czas. Uważam, że to jest właśnie najlepszy czas, bo skala zniszczeń i ludobójstwa na Ukrainie przez Rosjan pokazuje to i przypomina młodszym obywatelom w Polsce, którzy jak gdyby nie mają takiej wiedzy, co to jest wojna, właśnie o tym, że my byliśmy praktycznie, kraj nie istniał, zbombardowany przez Niemców. Ja jestem obecnie na Podkarpaciu i akurat Przemyśl poniósł straty w ludziach w wysokości, w ilości 57%, drodzy państwo. Więc skala tego jest ogromna i dzisiaj widzimy na Ukrainie, odnosząc się do tego, czy to jest akurat odpowiedni czas. Oczywiście, to jest właśnie najlepszy czas, żeby właśnie o to się upominać i to się Polsce po prostu należy. Mało tego, Niemcy, przecież musimy o tym pamiętać, powywozili mnóstwo dóbr, to co powiedział Piotr Karczewski, o tych dzwonach, ale to jest przecież mnóstwo innych dobrodziejstw narodu polskiego, wybicie inteligencji. My po wojnie tak naprawdę nie byliśmy suwerennym państwem i te wszystkie decyzje, które zapadały na szczeblach roszczeniowych na świecie, my tak naprawdę nie mieliśmy własnego zdania z uwagi na to, że wiadomo, że gdzie były podejmowane decyzje. Te decyzje były podejmowane najczęściej w Moskwie.
Ale jak wyegzekwować, panie pośle, jak wyegzekwować, skoro tak jest sztywne stanowisko kanclerza Scholza? No i politycy niemieccy raczej nic nie wskazuje na to, żeby chcieli usiąść do stołu rozmów.
No tak, panie redaktorze, ja może panu kanclerzowi się nie dziwię, bo jest Niemcem, reprezentuje Niemców, to oni odpowiadają za te wszystkie morderstwa, straty i tak dalej, ale dziwię się politykom polskim, jak panu Sikorskiemu z Schetynie i pozostałym innym, wielu takim politykom w Polsce mamy, którzy też tutaj jak gdyby nie stają na stanowisku takim, żeby mówić jednym głosem i mówić to w sposób taki czytelny. Bo jeżeli Niemcy będą widzieli, że w Polsce jest dwugłos, że są przeciwnicy, są zwolennicy, to oczywiście będą wspierali tą partię, tak jak do tej pory przez te wszystkie lata, żeby doszła do władzy
pan,
i robiła,
jest problem,
i wykonywała interesy.
Jest problem też nawet z przekonaniem opinii publicznej. No ten sondaż Ibrisu, który się ukazał dla Dziennika Rzeczpospolita właśnie 1 września, w dniu opublikowania raportu o stratach wojennych, no nie był specjalnie optymistyczny dla sprawy reparacji. Tylko 51% Polaków uważa, że warto się domagać od Niemiec reparacji.
No właśnie i to mnie troszeczkę niepokoi, ale też nie dziwi z uwagi na to, że mówię, że część ludzi właśnie wsłuchuje się w głos tych polityków, którzy sceptycznie do tego podchodzą. My powinniśmy mieć stanowisko jasne, bezwzględnie jednym głosem wypowiadać się na temat reparacji i zmuszać Niemców do tego, żeby te reparacje zostały wypłacone.
Ale zmuszać jak? Bo wie pan, tu jest kwestia, w teorii to dobrze brzmi, ale no pytanie o praktykę polityczną. Pan mówi zmuszać Niemców. W jaki sposób?
No właśnie, dopiero pierwszy raz mamy raport, który pokazuje skalę zniszczeń i ten raport powinien trafić i trafi w krótkim czasie do Niemców, tak? Już zrobiliśmy, wymuszać to znaczy się, tak, zaczyna prasa pisać na całym świecie, tak? To wiadomo, że wiadomym jest, że ten proces będzie trwał i tu się wszyscy zgadzamy, wszyscy mówili, że jeżeli do tego dojdzie, to będą jakieś tam dziesiątki lat nawet może, ale to musi do tego dojść i też przestrzegać inne kraje, które powiedzmy tak jak dzisiaj Rosja, że jeżeli odważysz się na zaatakowanie innego kraju, mordowanie, niszczenie dobrodziejstw tego danego kraju, to będziesz ponosił odpowiedzialność za to, będziesz musiał za to zapłacić. I w tym przypadku Niemcy po prostu muszą to zrobić. A zmuszanie Niemców do tego, jak gdyby w cudzysłowie zmuszać, to właśnie to jest to, żeby opinia publiczna na całym świecie dowiedziała się, co zrobili Niemcy w Polsce, co zrobili ludziom i to, co zrobili całemu społeczeństwu i jak zniszczyli kraj. I właśnie dzisiaj sytuacja na Ukrainie pokazuje, w jakim my byliśmy wtedy położeniu.
Jeszcze profesor Senyszyn, tak? Ad vocem.
To znaczy, uważam, że w tej chwili podnoszenie tej kwestii to jest absolutnie kiełbasa wyborcza. Zresztą widać wyraźnie, 91% wyborców PiS-u popiera te żądania, podczas gdy na przykład tylko 34% wyborców Platformy Obywatelskiej. Ale moim zdaniem tutaj jest ważna bardzo kwestia, którą przed chwilą mój przedmówca poruszył, że powinno być takie ogólnopolskie porozumienie. Ale jak się takie porozumienie tworzy? No, takie porozumienia to się tworzy poprzez debatę. Powinna być właśnie sejmowa debata na temat reparacji i warto taką przeprowadzić, ale nie, żeby to były 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół i 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów, dlatego że to nie jest żadna debata, tylko to jest takie klepanie, tylko rzeczywiście dać czas, żeby posłowie, a później senatorowie mogli się wypowiedzieć, żeby wyważyć rozsądne stanowisko, żeby właśnie nie było w tej sprawie żadnych kłamstw, dlatego że takie kłamstwa, jak przedstawił premier Morawiecki, że tylko w Trybunie Ludu jest wzmianka o zrzeczeniu się reparacji, no to po prostu kłamstwa nigdy nie służą rozwiązaniu żadnych spraw.
No ale nie ma tego, pani profesor, nie ma tego dokumentu. No gdyby ten dokument był, przejrzano archiwa sowieckie, przejrzał profesor Bogdan Musiał.
W kancelarii prezesa Rady Ministrów.
No to co, ktoś ukradł ten dokument? No ktoś ukradł ten dokument?
Celowo zniszczył.
Celowo zniszczył.
Premier Morawiecki mówi, że go nie ma, bo tak mu jest w tej chwili wygodnie. No,
ale nie zmienia to, nie zmienia to faktu...
To się mija z prawdą.
Ale nie zmienia to chyba faktu, że rząd Bolesława Bieruta, no sam zresztą Bierut był sowieckim agentem i ten rząd w żaden sposób nie reprezentował rządu suwerennej Rzeczpospolitej. Rząd suwerennej Rzeczpospolitej był wtedy na wychodźstwie. Ale, na wychodźstwie był rząd i prezydent.
Panie redaktorze, powiedzmy to jasno naszym słuchaczom, że to zrzeczenie się akurat przez PRL nie miało w ogóle żadnego znaczenia, dlatego że reparacji ze strony mocarstw tych zachodnich, one się zrzekły w stosunku do okupowanych stref przez Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, a Rosja się, znaczy Związek Radziecki zrzekł się reparacji stosunku do...
No, a my się nie zrzekliśmy. To jeszcze krótkie podsumowanie, Piotr Karczewski.
Czy to jest kiełbasa? Jałta nam w ogóle nie dała żadnych możliwości.
A no właśnie, Jałta nam nie dała możliwości. W związku z tym, no to w końcu się zgodziliśmy tutaj w tej sprawie. Jałta nie dała nam możliwości. Nie było stanowiska suwerennego rządu państwa polskiego. Polska się, suwerenne władze Rzeczpospolitej Polskiej nigdy się nie zrzekły. Piotr Karczewski, bardzo krótko, bo jeszcze ten drugi temat chcemy poruszyć. Czy to jest kiełbasa wyborcza? Jak budować jakieś wsparcie międzynarodowe, ale także jedność ugrupowań politycznych w Polsce? Piotr Karczewski.
No, panie redaktorze, absolutnie to nie jest żadna kiełbasa wyborcza. Powstał dokument, oczekiwany dokument. Na bazie tego dokumentu dalej będziemy dyskutować. Natomiast jeszcze raz podkreślam, oczekuję wsparcia opozycji w tej sprawie, bo tylko mówiąc jednym głosem mamy większą siłę przebicia w relacjach negocjacyjnych z Niemcami. Polska poniosła największe straty w II wojnie światowej pod względem ludności procentowo i majątku. Więc wsparcie i mówienie jednym głosem jest bardzo ważne, a z sąsiadem budować dobre relacje to trzeba budować na prawdzie i na wyrównaniu rachunków krzywd, bo to Niemcy napadli na Polskę, a nie odwrotnie.
Zmieniamy temat. Za kilka dni w sobotę 17 września w 83. rocznicę inwazji Związku Sowieckiego na Polskę nastąpi otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Pierwsza barka z węglem przepłynie do Elbląga. Elbląg będzie miał otwartą drogę na Bałtyk, a statki wpływające na Zalew Wiślany nie będą już musiały korzystać z cieśniny Pilawskiej, która znajduje się pod kontrolą Rosji. Do tej pory trzeba było taką zgodę Federacji Rosyjskiej występować. Jak mówi prezydent Elbląga Witold Wróblewski, przekop Mierzei Wiślanej otwiera nowe szanse rozwojowe dla miasta. Od ponad 30 lat miasto dążyło do przekopu. Mówi także o tym, że będą mogły wpływać statki o nośności 1000 ton, natomiast po pogłębieniu toru wodnego barki nawet do 5-6 tysięcy ton. Także Urząd Morski w Gdyni opinii wskazuje na to, że dzięki przekopowi nastąpi rozwój regionów, może powstać nawet 3300 miejsc pracy. W tym kontekście chciałem zapytać, czy ta inicjatywa była potrzebna i chciałem zapytać najpierw pana senatora Sławomira Rybickiego, ale najpierw, nim jeszcze pan zabierze głos, to zacytuję kilka wypowiedzi, które się w ostatnich latach pojawiały ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. No, jeszcze w czerwcu 2008 roku poseł Jarosław Wałęsa w interpelacji do szefa MSZ pisał tak: budowa przekopu na Mierzei Wiślanej bez porozumienia ze stroną rosyjską narusza nasze wzajemne porozumienia. W kwietniu 2018 roku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas sesji Sejmiku Pomorskiego mówił tak: przekop Mierzei Wiślanej to marnotrawienie publicznych pieniędzy i zagrożenie dla środowiska. Koniec cytatu. No, głośna była wypowiedź z marca 2019 roku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która w rozmowie z przedstawicielami programu TVP Anity Gargas mówiła tak: skoro natura nie zrobiła tego przekopu, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby był ten przekop, to by był. Ale nawet teraz, 13 lipca tego roku, Izabela Leszczyna, no, wymieniana także jako kandydatka na premiera nowego rządu, mówiła tak: dla mnie ta inwestycja jest niestety kolejnym przykładem megalomańskiej postawy rządzących. Jeśli mieliśmy przez przekop Mierzei Wiślanej, jak mówił premier Morawiecki, otworzyć Polsce dostęp do morza, to chcę powiedzieć, że Polska ma od dawna dostęp i nie zawdzięcza tego temu rządowi. Po drugie, miał być to ekonomicznie opłacalna inwestycja, ale okazuje się, że żaden poważny statek nie jest w stanie wpłynąć do Elbląga, tylko do Gdańska. Koniec cytatu. Pytanie do pana senatora. Czy w takim razie Platforma nadal, czy pan też tak uważa, że ta inwestycja to przejaw megalomanii rządzących?
Panie redaktorze, no, wydano do tej pory na tą inwestycje 2 miliardy złotych i to jest oczywiście nie koniec wydatków. One będą podnoszone przez państwo jeszcze przez bardzo wiele lat, może do końca istnienia tego przekopu. 2 miliardy złotych to jest dziesięciokrotność budżetu miasta Elbląga. Zawsze przy takich inwestycjach, szczególnie gdy one są przygotowane ustawą, jest coś takiego jak ratio legis ustawy, czyli jakie racje stoją za taką inwestycją. Czy to jest megalomania, czy nie? Czy to jest inwestycja o charakterze godnościowym czy ekonomicznym? No, można te pytania mnożyć, ale jeżeli chodzi o wymiar ekonomiczny, to oczywiście ona nie ma racjonalnego uzasadnienia, bo nie spłaci się nigdy na pewno ta inwestycja. Trzeba, już ktoś liczył, jakie musiałyby być przychody portu w Elblągu i wyliczył, że nawet gdyby wzrosły stawki przyładunkowe o 100%, to byłoby to kilkaset lat. Więc nie o kwestie ekonomiczne chodzi, chociaż temat szans rozwojowych dla Elbląga i miast leżących nad Zalewem jest dyżurny.
Ale wie pan, nawet senator pana ugrupowania, Jerzy Wcisła, senator pochodzący z Mazur, mówi o tym, że...
pochodzący z Elbląga, więc oczywiście...
No właśnie. Mówi o tym, że w mieście tutaj pojawią się nowe firmy, że zgłaszają się kolejne, które chcą tworzyć miejsca pracy, że już jest także mowa o podpisaniu umowy z duńskim portem w Vordingborgu na wymianę handlową. Jeżeli chodzi o zwiększenie tonażu przeładunkowego, to on wzrośnie z 90 tysięcy ton rocznie aż do co najmniej 3,5 miliona ton. Władze, samorządowcy regionu...
Te racje ekonomiczne są teoretyczne, iluzoryczne, aha, w niektórych przypadkach niepoważne, bo żeby port w Elblągu mógł normalnie funkcjonować, to po pierwsze musi być podejście, którego nie ma. Ostatnie 900 metrów toru wodnego pogłębianego przy okazji tej inwestycji nie jest realizowane i w tej chwili trwa taka niepotrzebna, zupełnie niezrozumiała przepychanka między rządem a samorządem Elbląga, kto ma być inwestorem w porcie. Są wzorce i polskie, i europejskie, że to można załatwić w sposób uzgodniony, nieagresywny, poprzez tworzenie wspólnych przedsięwzięć. Ale port w Elblągu nie będzie przyjmować statków pełnomorskich, które będą miały zanurzenie większe niż 4 metry, a trzeba powiedzieć sobie wprost, że na Bałtyk nie wpływają z zewnątrz statki, które mają zanurzenie mniejsze niż 6 metrów, bo się po prostu nie opłaca. Ja słyszę te głosy również z mojego środowiska, że przecież 13% statków, które wpływają do portu w Gdańsku, są małe statki, mogłyby płynąć w kierunku Elbląga. Ale po pierwsze, żaden armator nie będzie przymuszony jakimś nakazem, rozkazem czy prośbą o to, żeby wyładował się w Gdańsku, Gdyni, a nie w Elblągu, bo liczy się racja ekonomiczna. A racja ekonomiczna jest taka, że do Gdańska jest lepszy dostęp do portu w Gdańsku i jest potem, co pięknie nieważne, może najważniejsze, jeżeli chodzi o logistykę, można wywieźć przeładunek towar koleją bądź drogą lądową poprzez sieć krajowych autostrad.
No i tutaj znowu wchodzi senator Wcisła z Platformy Obywatelskiej, który mówi...
Ale ja nie będę polemizować z senatorem Wcisłą, tylko czytam...
który mówi o tym, że dla środowiska korzystniejsza jest droga wodna, no walczymy o czyste środowisko, o czyste powietrze.
Dla środowiska jest katastrofa, bo poprzez przekop zlikwidowano wiele siedlisk ptasich, unikatowych zupełnie, a poza tym ten wątek ciągłych nakładów inwestycyjnych, no... Już teraz widać, że procesy naturalne, jakim są prądy morskie, powodują, że a prąd morski niesie takie rumowisko, czyli piasek z zachodu na wschód. Już w tej chwili w okolicach wejścia do przekopu tworzą się łachy piaszczyste. Ten proces jest naturalny i będzie się odbywał zawsze. I w związku z czym trzeba będzie tor wodny wahadłowo przez cały rok utrzymywać i pogłębiać. To jest katastrofalna sytuacja dla środowiska przyrodniczego, unikatowego, ponieważ Zalew Wiślany, a wiem, bo żegluję i pływałem po tym zalewie wielokrotnie, jest bardzo mulisty, tam jest takie bardzo rozproszone środowisko muliste, które powoduje, że przy nawet minimalnym ruchu, już nie mówiąc o ruchu pogłębiarki, zamula się dziesiątki hektarów tego akwenu, co będzie zabójcze dla nie tylko ptaków, ale szczególnie środowiska rybnego, dla ławic, szczególnie tych młodych zarybianych, czy też rodzący się w sposób naturalny. To jest katastrofa bez wątpienia ekologiczna. Co do innych wymiarów, no jest wymiar prawno międzynarodowy, jest wymiar militarny, który jest raczej pomijany, bo Zalew Wiślany jest zbyt płytki, żeby można było prowadzić tam jakieś poważniejsze działania obronne czy ofensywne. Pozostaje ten wymiar, powiedziałbym, godnościowy i realizacja zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który będąc senatorem pierwszej kadencji z Elbląga, głośno mówił, że trzeba ten przekop zrobić i dotrzymał słowa, bo ma narzędzia. Czy to się opłaci? Ekonomicznie się na pewno nie opłaci. A czy będą inne korzyści? Ekologicznych nie widzę. Widzę jedynie turystyczne, bo ten przekop i kanał stał się atrakcją turystyczną i myślę, okay, że
teraz
tak
pozostali. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz jeszcze może ten argument, że ta inwestycja nie zwróci się nigdy, no i jest to katastrofa ekologiczna, mówi senator Sławomir Rybicki. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, oczywiście nie zgadzam się z tym, natomiast tak, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, mówiąc o przekopie Mierzei Wiślanej, musimy mówić o bardzo ważnej, strategicznej inwestycji rządu polskiego. Mówimy w trzech właściwie płaszczyznach, tak? To po pierwsze to jest sam przekop, po drugie to jest tor wodny do Elbląga i po trzecie to jest cała infrastruktura portu w Elblągu, która wymaga dużych nakładów poprzez budowę hal, utwardzenie nabrzeży, całej infrastruktury przeładowczej, więc mówimy jak gdyby o trzech elementach. Jeżeli chodzi o ten element związany z zamulaniem, to chciałbym uspokoić pana senatora Rybickiego, bo powstał taki dokument, który daje pewne możliwości, że on nie będzie zamulany ten tor wodny, który będzie pogłębiony do 5 metrów. I ten dokument sam osobiście zawiozłem do pana ministra Adamczyka, więc proszę się o to nie martwić.
Dokumenty nie powstrzymują procesów naturalnych, więc to panie...
Tak, ale jest taka koncepcja... No, nie, ale panie senatorze, jest taka koncepcja tak skonstruowania całej infrastruktury na Zalewie Wiślanym, że on nie będzie zamulany, tak jak się pan obawia. Mówiąc o tych trzech elementach,
no
musimy
to
również
to
powiedzieć...
Słowa.
Nie, pani senator.
Pani poseł.
Więc mówiąc o kolejnych aspektach, to mówimy o bezpieczeństwie, tak? Bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, bardzo szeroko rozumianej. Tutaj to bezpieczeństwo się przejawia tym, że wreszcie nie będziemy musieli się pytać, czy statki wpływające na zalew nie będą się musiały pytać o zgodę władz rosyjskich na przepłynięcie ciśniny Pilawskiej. W ogóle ten aspekt bezpieczeństwa musimy bardzo szeroko rozumieć jako bezpieczeństwo i militarne, energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. I tu w tym momencie chciałem powiedzieć dwa zdania na temat wizyty pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, trzydniowej wizyty w Nigerii, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal. I pan prezydent naprawdę bardzo wiele spraw poruszył, a między innymi dostawy surowców energetycznych z tych krajów, a szczególnie z Nigerii, bo proszę pamiętać, że Nigeria jest jednym z większych dostawców, eksporterów ropy naftowej, ale również drugi aspekt eksportu polskiej żywności do tych krajów. I trzecia sprawa, odkłamanie propagandy rosyjskiej, która w Afryce jest bardzo silna. Wystarczy, momencik panie redaktorze, tak. Wystarczy zresztą spojrzeć, jak wygląda głosowanie w ONZ-cie. Wiele państw afrykańskich głosuje razem z Rosją. Drugi aspekt, walor turystyczny, tak? W pewnym sensie to też będzie atrakcja turystyczna i proszę mi wierzyć, ja w swojej karierze zawodowej przepływałem i przez kanał Panamski, i przez kanał Kiloński. Oczywiście to jest zupełnie inny rozmiar, ale tutaj ten element też może być wykorzystany. I trzecia rzecz to rozwój Elbląga. Naprawdę jest duża szansa na to, że ten rozwój Elbląga nastąpi. Oczywiście powinien powstać jakiś podmiot, który będzie łączył i stronę rządową i stronę samorządową, który doprowadzi do tego, że duże środki finansowe, rządowe środki finansowe w ramach programów rządowych, które są realizowane na terenie województwa pomorskiego i w całej Polsce, doprowadzi do przepływu dużych środków finansowych do Elbląga.
I teraz poseł Jana Senyszyn, bo nasz czas się kończy. Poseł Jana Senyszyn.
Tak, no z punktu widzenia ekologii to na pewno nie był dobry pomysł. Natomiast już się stało i to są skutki nieodwracalne. Czy to ekonomicznie się okaże opłacalne, to będziemy wiedzieć dopiero za kilka lat. Dlatego, że po pierwsze, no nawet w całości prace nie są teraz dokończone. To jest otwarcie części. W Elblągu toczą się ciągle dyskusje, kto ma finansować resztę. Także za kilka lat powiemy, jak to będzie. Z mojej wiedzy wynika, że niestety ta droga będzie musiała być ciągle pogłębiana, co będzie generowało ogromne koszty. Natomiast na pewno turystycznie i tak prestiżowo to wygląda interesująco.
I Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, ostatnia minuta. Oceny. Andrzej Kobylarz.
Panie redaktorze, ja bym chciał się odnieść tutaj pani
poseł, pozwól.
Bardzo proszę.
Andrzej Kobylarz, Solidarna
panie
Polska.
Panie redaktorze, ja w poprzedniej kadencji pracowałem w Komisji Gospodarki Morskiej. Jeszcze przed objęciem funkcji posła prowadziłem działalność na tym akwenie. Mieliśmy tam pchacze, barki, więc wiem, jak była umowa stworzona. To Rosjanie decydowali o tym i tylko mogły pływać dwie bandery, polska i rosyjska, wykluczając banderę trzecią. Jeżeli chodzi o zamulanie, to tak szybciutko. Jeżeli będzie ciągły ruch statków na tym torze wodnym, to nie będzie dochodziło do żadnego zamulania, panie senatorze. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że dzisiaj są takie jednostki, które na redzie mogą się częściowo rozładować na mniejsze jednostki i te jednostki będą mogły bezpośrednio płynąć do Elbląga. Więc dzisiaj rozwój portów w Polsce, to chciałbym przypomnieć, z 16 roku łącznie 40 milionów ton, w roku 20 za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, 117 milionów ton. Więc to jest kierunek, który dzisiaj będzie na pewno bardzo, bardzo wspierał polską
i to
gospodarkę.
Posłuży nam za puentę. Bardzo dziękuję. Jana Senyszyn, PPS, Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Rybicki,
dziękuję,
Platforma Obywatelska, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, Krzysztof Świątek. Do usłyszenia.